Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Studio Mundial, zapraszamy. Ksenia Parmańczuk odpowiada za kanał YouTube Wideo Radia Wnet. Tomasz Rosłon audycję realizuje. Witam Państwa.
Paweł Kobielski.
Grzegorz Milko, dzień dobry. I witamy bardzo serdecznie naszego gościa, Mateusz Święcicki, Eleven Sports.
Powiem tak, błąd pomyli idzie obok. Grzegorz to jest człowiek, który też mnie uczył dziennikarstwa. Wielki fan włoskiej Serie A. Jak przychodziłem na praktyki do Canal Plus w 2008 roku, to Grzegorz był wówczas komentatorem meczów Calcio i był takim punktem odniesienia dla naszej generacji.
No bo Mi dispiace, że musiałeś...
My wszyscy chcieliśmy tam piłować, powiedzmy, ławkę, żeby Grzegorza w jakiś sposób, powiedzmy, z tego wyrzucić. Oczywiście mówię z dużym przymrużeniem oka, natomiast zawsze sentyment, jak się dowiedziałem, że będzie współtworzył z tobą tę audycję, to pomyślałem sobie, że przyjdę, bo gdyby to było tylko do ciebie, to bym nie przyjechał.
O, Mateusz.
Nie, trzeba go trochę rozruszać.
Tak, Paweł, to jest rzeczywiście młode pokolenie. My z Mateuszem, tak, kiedyś nawet w Canal Plus, prawda, tam się minęliśmy. I no właśnie, i taki bardzo dziękuję za duży szacunek, bo ja po prostu nie odnoszę tego do siebie jako do siebie, tylko do pokolenia, które wtedy zaczynało, a było nas kilku, tak? To byliśmy uczniami Janusza Basałaja. Tomek Smokowski, Andrzej Twarowski, Mati Borek, Mariusz Wróblewski, Łukasz Płóciennik, świętej pamięci nieżyjący, Piotrek Galiński. Jeszcze było nas kilku. Piotrek Olkowicz, komentator Żużla. I myślę, że chodzi tutaj o pokolenie właśnie.
Ale mnie się wydaje, bo tak sięgam pamięcią do 2008 roku, bez wielkiego słodzenia sobie, a mówienia prawdy, bo w Polsce jak się powie prawdę i ta prawda jest dobra o jakimś człowieku, to często ludzie mówią, że ktoś ma w tym interes. Ty miałeś największe serce. I to się pamięta. I dlatego mówię wszystkim, którzy w dziennikarstwie pracują, bo ten czas w dziennikarstwie zasuwa nieprawdopodobnie i nagle z praktykanta stajesz się tym, do którego ktoś przychodzi z jakimiś pytaniami, prawda? Mhm. Więc zawsze pokazuj serce. I myślę, że Grzegorz takim człowiekiem był, ale już przestajmy mówić o Grzegorzu.
Mierzyć? Nie, ale jak to mierzyć? Jaka jest miara? Chyba tym, wiesz co, takim na przykład statusem majątkowym in minus. To tak, to ja rzeczywiście pierwszy w kolejce.
Mnie się wydaje, że wiesz co...
Po prostu na dużym minusie.
Że miałeś takie przede wszystkim spojrzenie bardzo wyrozumiałe i zawsze poświęcałeś czas, bo często młodzi ludzie, którzy przychodzą do jakiejś redakcji, patrzą na jakieś postaci czołobitnie, boją się pytać, boją się zawracać głowę i boją się, że druga osoba po prostu potraktuje ich z buta. Grzegorz takim człowiekiem nie był.
Ale Mati, naprawdę super, fajna kariera, szacun ogromny, prawda?
No Mati Borek, tak? klasa. Nasz wspólny kolega,
super. Nasz wspólny kolega i tak dalej, i tak dalej. Ale Mateuszu, ty jesteś z nami teraz, a my jesteśmy w Studiu Mundial, gdzie Argentyna wyrzuca w półfinale Anglię, chociaż ta Anglia jeszcze gdzieś tam trzyma się jedną ręką parapetu, bo zagra o brązowe medale, o srebrne medale, czyli o trzecie miejsce. No i Argentyna jest w finale. To powiedz o tym wczorajszym meczu, bo jesteś w koszulce Argentyny.
Komu kibicowałeś, to widać.
Wiesz co, powiem wam tak, że ja bardzo lubię włoską piłkę, jak doskonale wiemy, wiele włoskich nazwisk, wielu piłkarzy, jeśli chodzi o swoje pochodzenie, ma korzenie właśnie w Italii. Okazuje się, że pomiędzy przodkami Lionela Scaloniego a Leo Messiego było 60 kilometrów różnicy. Oni się po prostu wychowali, urodzili w miejscowościach bardzo blisko siebie, później wyjechali do Argentyny. Więc dzisiaj jak ktoś jest Włochem i myśli sobie o tym, komu by kibicować, no to wybiera Argentynę ze względów właśnie polegających na tym, na pochodzeniu. Ja widziałem drużynę, która pragnie zwycięstwa i drużynę, która chce ochronić wynik bardzo chybotliwy i kruchy. Jeżeli od 60 minuty posiadanie piłki Argentyny skacze do jakichś chorych rozmiarów,
88%.
A w pewnym momencie wynosi 88%, to widzimy tę przewagę. I co mi zaimponowało? Przecież Argentyna była krańcowo zmęczona gonieniem na wynik 1-1, ale kiedy dopadła rywalowi do gardła, to pomyślała sobie, okej, musimy to skończyć w ciągu 90 minut. I moim zdaniem, skoro mówimy o trzech lwach, tak, w przypadku reprezentacji Anglii, to reprezentacja Anglii około 55 minuty, zdobywając bramkę i się cofając, uchyliła drzwi jakiemuś przeciwnikowi, którego można nazwać lwem, można nazwać kostuchą z kosą, czymkolwiek. I tak było rzeczywiście.
Ale to ta taktyka Tuchela, że zaczął wpuszczać obrońców i zaczął... Chciał obronić, zamiast szukać drugiej bramki, on chciał obronić tę jedną. No i przegrała Anglia, czy na własne życzenie? Być może.
A, absolutnie. Powiem ci, że widziałem taki wywiad z Seskiem Fabregasem, trenerem Como dzisiaj, który jest bardzo pozytywnie odbierany i on powiedział, że jak reaguje piłkarz na boisku, kiedy trener dokonuje zmian wybitnie defensywnych, i nie dotyczą te zmiany ciebie, bo schodzą koledzy. To ty automatycznie się cofasz. Ty rezygnujesz z pressingu. Ty odbierasz to jako sygnał, okej, jesteśmy drużyną, która teraz przede wszystkim musi regulować dostęp do własnej bramki. Dwa słupki, świetne interwencje Pickforda. I ja się bardzo cieszyłem, że Argentyna ten mecz wygrała, bo zawsze jestem za piłką nożną. Argentyna chciała grać w piłkę, chciała atakować. Przecież na litość boską Anglia też to mogła zrobić. Gdyby może miała trochę więcej odwagi, to byłaby w stanie z tą Argentyną zwyciężyć.
Sami piłkarze po meczu przyznawali, ponieważ Dan Byrne, pytany przez dziennikarzy, mówił, że on przeczuwał, że to jest po prostu kwestia czasu, że zaraz po prostu ta Argentyna się im dobierze. Przecież tak samo jak powiedziałeś, dwa słupki. Ja nawet widziałem przy tym golu na 1-1, kiedy Enzo Fernandez strzelał tam piłkę odchodzącą od Jordana Pickforda, to jedyny piłkarz, który do niego wyskoczył, gdzie reszta była odsunięta od jakieś 50 metrów, był Jude Bellingham, który właśnie próbował tak na totalnym ślizgu przymknąć te drzwi i jemu się to nie udało.
Słuchaj, niesamowite jest to, w jaki sposób Argentyna gra w ostatnich minutach meczu. To się nazywa chyba, Grzesiu, zona Cesariniego, prawda? Te bramki zdobywane w ostatnich minutach. I ja widziałem wczoraj statystykę, że reprezentacja Luisa de la Fuente 8-krotnie wygrywała mecze, zdobywając decydujące bramki od 85 minuty. Oczyma wyobraźni widzę, co będzie się działo w meczu finałowym w ostatnich 15 minutach spotkania.
Dwóch godnych siebie rywali, absolutnie. No tak naprawdę.
Nie wiem, komu kibicować.
No to już kibicujmy komu, nie Włochom.
Nie Włochom.
Bo my przez Serie A, prawda, wiadomo. Mateusz, no właśnie.
Ale patrz, my kibicujemy Włochom, kibicujemy reprezentacji Polski, jesteśmy absolutnie najbardziej pokrzywdzeni. Natomiast tak sobie myślę, Grzesiu, o tym słynnym zdjęciu, które było oczywiście niejako prowokowane, organizowane w postaci eventu przez UNICEF lata temu, kiedy Leo Messi kąpał małego dzieciaka i był to Lamine Yamal. I to zdjęcie zrobiło furorę już wtedy, kiedy Lamine Yamal wchodził na wielką scenę i rozgrywał wielkie mecze, chociażby w El Clasico. I tak sobie pomyślałem o tych wszystkich rodzicach, którzy traktują swoje dzieci z taką szczególną troską i bardzo często wpychają je w ręce znanych, wybitnych ludzi, żeby był jakiś dotyk. Prawda? Ciekawe, czy gdyby Leo Messi wtedy kąpał jakiegoś innego dzieciaka, byłby to na przykład, nie wiem, Pedro González, a nie Lamine Yamal. I to jest piękne. I ludzie się zastanawiają. Jak to jest w ogóle historia filmowa. To jest historia jak, nie wiem, scenariusz napisany przez jakiegoś amerykańskiego scenarzystę, że mamy wielkiego czempiona, legendę Barcelony i z drugiej strony pojawia się ten młody, ten, który aspiruje.
Nikt nie wie, tak, że akurat będzie taką karierę.
I nikt nie wie, kto tak naprawdę zdobędzie. Czy stary mistrz pokaże klasę, czy też młody zdetronizuje starego i powie, dobra, to jest moje miejsce. Piękny finał. Finał, myślę, genialny także z punktu widzenia latynoskich kibiców, którzy są rozsiani po całym świecie.
Ale jeszcze o Anglii, bo nasz na przykład tutaj szef Krzysztof Skoroński, który naprawdę zna się na piłce i tak rozmawialiśmy, mówił, pytał, dlaczego te dwie angielskie wieże po prostu stały na środku, a Messi dokładnie wiedział, gdzie ten Lautaro Martinez jest i on tylko przestawił głowę. Te dwie angielskie wieże, no to co one tam, te dwa towers robiły, prawda?
Słuchaj, gdyby stali 2 centymetry dalej, to Messi by tak podał piłkę, że i tak spadłaby na głowę Lautaro Martineza. Okay. O co chodzi? Ludzie, jakaś grupa, bo trzeba to powiedzieć, nie cierpi Leo Messiego, nie znosi. Jest duża grupa antagonistów, jest duża grupa fanów. Natomiast moim zdaniem ci, którzy nie lubią, przede wszystkim robią to dlatego, że nie są w stanie zrozumieć i znieść, że w wieku 39 lat można być piłkarzem wciąż tak fenomenalnym. Mieć dwie asysty w kluczowym meczu. I Grzegorz, pamiętamy wielkich czempionów, jak oni wraz z upływem swojej kariery nie tracili tylko szybkość, dynamikę, ale nawet swoją jakość piłkarską. No pamiętamy schyłkowego Ronaldinho w Milanie. To już nie było to samo. Pytamy Kakę, to już nie było to samo. I człowiek czasami spoglądał na te wielkie postaci piłki i mówił, kurczę, jednak ten czas jest nieubłagany, prawda? A Messi wygrywa z czasem. W ogóle nie widać u niego żadnej utraty jakości. No ten pojedynek z Kane'em, który się przerodził w jakąś jatkę z innymi piłkarzami, pokazujący moc Leo Messiego, no to mój kolega twierdzi, że albo podpisał pakt z diabłem, chwilę trwa i jesteś wieczna, albo jest piłkarzem po prostu nadprzyrodzonym i chyba to powinniśmy powiedzieć, że Messi, no jak wygra Grzegorz drugi finał z Argentyną, specjalnie przed tą audycją sprawdzałem, kto był argentyńskim piłkarzem wygrywającym 2 mundiale.
No, ja ci powiem kto. Passarella nie, bo nie został zabrany w 86. Diego Maradona go bardzo nie lubił. Kto był? Kempesa nie było już w tej kadrze 8-6. Diego nie było z kolei w 7-8. Też ci powiem, że nie było takiego piłkarza.
No właśnie. I teraz tak. To postawi nam Leo Messiego na tronie argentyńskiej piłki. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości po tym ostatnim mundialu, chociaż niektórzy uważają, że i tak już pobił Diego, no to jest najlepsza odpowiedź. Puentą tego, co ja mówię teraz, jest w nawiązaniu do Maradony jego zdanie na temat Lionela Scaloniego, tymczasowego trenera reprezentacji Argentyny w pierwszej fazie. Otóż Maradona powiedział, Scaloni nie byłby w stanie kierować nawet ruchem ulicznym, jak może kierować reprezentacją. Dzisiaj brzmi to jak bardzo trafna i prorocza wypowiedź.
Prawda, i Scaloniego, jeżeli uda mu się wygrać to drugie mistrzostwo, będzie się wymieniało, myślę, że jednym tchem z takimi kultowymi postaciami teniskimi dla Argentyny, jak Bilardo na przykład. Tak jest. Wracając natomiast jeszcze do Lamina Yamala, to on taką kostuchą bardziej takich wiekowych piłkarzy na Mundial już jest, ponieważ pojedynek z Portugalią, więc można powiedzieć, że dla Yamala 1-0, mimo tego, że nie rozgrywa jakiegoś fenomenalnego turnieju, to Luis de la Fuente no dalej na niego stawia. Pytanie, czy będzie 2-0 w niedzielę?
No nie wiem, bo muszę powiedzieć, że to jest finał, którego się nie da przewidzieć. Natomiast jest to finał, w którym, tak patrzę z zazdrością jako Polak, widać, jak warto zaufać procesowi. Luis de la Fuente, selekcjoner do lat 19, później do lat 21 reprezentacji olimpijskiej i ostatecznie selekcjoner, który prowadzi kadrę do finału mundialu i wygrywa Euro. Lionel Scaloni, asystent Jorge Sampaolego, później tymczasowy selekcjoner, człowiek, który wygrał 2 razy Copa America. Nie ma przypadku.
Ale jest z Rosario tam, gdzie Messi.
No w ogóle.
Wiesz, to oni się no, tak
tam
rozumieją.
Di Maria, Banega, Messi i cała grupa ludzi. Byłem w Rosario. Byłeś. Bardzo nieciekawe miasto, w sensie, że nic tam praktycznie nie ma, ale...
Stadion jest.
Powiem wam tak. Powiem wam, że i gleba jakaś specyficzna, i jedzenie niesamowite, że tylu piłkarzy stamtąd pochodzi. Ale to, jaką atmosferę tworzą kibice reprezentacji Argentyny na meczach. Byłem na Bombonerze na meczu Argentyna-Haiti przed mundialem w 2018 roku. Tego się nie da opisać. Tego nawet najwybitniejszy głos radiowy, piękny mózg nie byłby przełożyć w stanie na jakąś taką rzeczywistość słowną, bo to trzeba poczuć, trzeba pojechać. Oni się inaczej zachowują, oni inaczej śpiewają, oni inaczej konsumują piłkę niż my. I w nawiązaniu jeszcze do tych historii związanych z piłkarzami argentyńskimi na tych mistrzostwach świata. Był taki amerykański film Aniołowie o brudnych twarzach, o rzezimieszkach, którzy mają dobre serce.
Potem książka Jonathana
Wilsona.
Tak,
wiecie co?
Argentyńczyk.
Jak oni ruszyli do Bellingama przy stanie 1-1, gdy Bellingham tam flanko uciekał. To było niesamowite dla mnie, że go osaczyli. To są ludzie, którzy daliby się pokroić za każdą minutę w reprezentacji Argentyny. No i po raz kolejny muszę powiedzieć, zazdrość mnie bierze. Jak widzę kult reprezentacji u tych piłkarzy, bo tam mam wrażenie kariery są podporządkowane temu, żeby...
A wiesz, jaki mecz był w Rosario?
No wiem.
Argentyna, Polska.
Wiem.
Tak, ale Mateusz, mi się wydaje, że każdy piłkarz dla swojej reprezentacji na tych tutaj, na mistrzostwach, widzisz, ja jestem starej daty, posiłkuję się tutaj skarbem kibica, wiesz, papier i tabelki, wyniki wszystkie, więc mnie się wydaje, że każda z tych reprezentacji chciałaby być teraz na tym poziomie, na którym jest Hiszpania i Argentyna, bo to jest marzenie, spełnienie marzeń. Nie każdy może, nie każdy ma tę możliwość piłkarską.
Brawo, ale Grzesiu, wiesz co, są pewne rzeczy, które wydają się nieoczywiste. Mikel Oyarzabal jest nieoczywisty. Mikel Merino jest nieoczywisty. Pewne wybory trenera De La Fuente też pokazują nam, że jest to selekcjoner, który podchodzi bardzo inteligentnie do swojej reprezentacji. I po raz kolejny muszę powiedzieć z zazdrością. 2019 rok. Italia. Mistrzostwa Europy do lat 21. Polska, Hiszpania. 5-0. Okej, tak jak mówisz. Tak. Nie byliśmy w stanie podjąć rywalizacji. Przegraliśmy z drużyną trenera De La Fuente. Ekipa
kto wtedy nasz
Czesława kolor? Michniewicza. Okay. I sprawdziłem sobie przed tą audycją skład Hiszpanów i to, kto dzisiaj gra. Mikel Oyarzabal jest fundamentem tej reprezentacji.
Świetnie.
Mikel Merino, przecież na tym turnieju strzela decydujące bramki, prawda? Kolejny piłkarz, Fabian Ruiz, rewelacyjny występ przeciwko reprezentacji Portugalii, czy reprezentacji w ostatnim meczu Francji. No i jeszcze Unai Simon, czyli czterech zawodników, którzy z kadry U21 7 lat temu wciąż grają na najwyższym poziomie. Niesamowite to jest.
Z drugiej strony, jak spojrzymy sobie na przykład na polskie młodzieżówki, to właśnie znowu możemy zazdrościć, bo zwykle jest tak, że jeżeli mamy zawodników właśnie powoływanych do tych kadr U19, U21, to jednak ten stosunek młodzieżowców do późniejszych reprezentantów jest strasznie niski.
Tak.
Pytanie, z czego to może
ale
wynikać.
Ale wiesz co, powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo to jest taka sugestia od Wojciecha Szczęsnego, bo dla mnie bohaterem Hiszpanów jest obrona. Ale obrona postrzegana jako bronienie dostępu do bramki przez całą ekipę, czyli najczęściej zabieranie piłki rywalowi. I pytałem kiedyś Wojciecha Szczęsnego, kto robi na tobie największe wrażenie, ale z postaci nieoczywistych, no bo wiadomo, że powiela minimal. I on mówi Kubarsi. Pytam się dlaczego. Mówi, wiesz, bo ja rozumiem, że jak masz 17-18 lat i grasz z przodu, to ryzykujesz, to niesie cię fantazja. Nawet jak błąd popełnisz, to tam koledzy za ciebie jakoś to, powiedzmy, rozwiążą w późniejszej fazie. Ale mieć 18 lat, być środkowym obrońcą, być tak mądrym, tak powiedzmy przewidującym piłkarzem, to jest niesamowite. To tego się musisz nauczyć. Reakcji, prawda? Chociaż pamiętajmy, że obok siebie miał Baska, czyli wtedy Inigo Martineza. Teraz ma America Laporta, więc Pau Kubarsi, lat 19, chłopak z Katalonii, z sąsiedztwa, tata stolarz. To piłka, piękna historia.
Ośmiu Katalończyków w ogóle De La Fuente powołał, prawda? Żadnego z Realu Madryt, znaczy Katalończyków, w sensie piłkarzy Barcelony. Dopiero Cucurella w trakcie mundialu został piłkarzem Realu. Też się zastanawiam, jak ten Madryt kibicuje. No wiadomo, to jest i ta ich reprezentacja, ale to, co wiadomo, jest wewnątrz. Natomiast a propos 20 lat i środkowego obrońcy, to Władysław Żmuda miał 20 lat. I to było nieprawdopodobne, że Kazimierz Górski był w stanie wojownika z Wembley Bulzackiego posadzić na ławce rezerwowych, a z Argentyną desygnować obok Gorgonia Żmudę.
Wiesz, dla mojego pokolenia, które nie pamięta Żmudę, to jest jakaś postać, powiedzmy, mchu i paproci. Ale
historyczna.
Tak, ale Roberto Baggio, który miał bardzo poważną kontuzję kolana, napisał w swojej autobiografii, że ja się bałem po tej kontuzji, że skończę jak, zaczął wymieniać piłkarzy i napisał Żmuda. Ja mówię, wow, czyli jednak musiał być ważnym gościem, skoro go wspominał Roberto Baggio. Wracając jeszcze do wątku tego meczu, który przecież był też piękny w wykonaniu Hiszpanii, doskonały, jeśli chodzi o tę jakość. Grzegorz, 2010 rok, kto tworzył kręgosłup reprezentacji Hiszpanii, która zdobyła tytuł Mistrza Świata? Piłkarze
Iniesta,
Barcy.
Iniesta, Xavi,
Puyol, Piqué, Busquets.
Xavi, nie?
Tak, Dawid Villa, który przechodził do Barcelony.
Kruszelców z tamtego turnieju.
Kruszelców, no, 5 goli.
Tak,
tyle, co teraz
Casillas w bramce.
Tyle, co Oyarzabal.
No tak. Aczkolwiek to też była inna reprezentacja Hiszpanii. Przecież to jest kadra, która jest mistrzem z najmniejszą ilością goli w historii. Bodajże 8 bramek.
8 bramek zdobytych na turnieju, bo oni są postrzegani jako zespół bardzo efektowny. Przecież oni połowę tego dorobku bramkowego na Euro dwa lata później to zdobili w finale z Włochami.
No tak.
I jak mówił Gianluigi Buffon, już Iker Casillas tam pokazał, panowie, już nie strzelajmy.
Już kończmy to ostatnie u sędziego, żeby nie doliczał.
Tak, no dokładnie.
Właśnie.
Więc ta kadra w ogóle Hiszpanii na Euro 2012 była najpiękniejsza na turnieju w Polsce i na Ukrainie. Bo
ale zobacz, jak Włosi też przecież grali, do finału doszli z Balotellim, prawda?
Pirlo, Kassa.
Balotelli teraz postać kultowa.
Balotelli postać kultowa, tak. Niezapomniany mecz półfinałowy w Warszawie.
No tak. Jak się robi zasięgi? Jak się robi popularność? Jak ty zrobiłeś popularność? Mateusz, naprawdę szacun, szapoba.
Ja powiem ci, że nie ma innej drogi niż z kimkolwiek bym nie rozmawiał, kto jest osobą, powiedzmy...
popularną, tak
nie,
jak ty.
Nie, wiesz co? Osobą, której udało się, podkreślam, udało się coś osiągnąć w swojej branży, że trzeba po prostu być powtarzalnym, bo to jest najważniejsze. I w końcu ten efekt przyjdzie, ale Grzegorz, ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy już dochodzą tam, gdzie chcieli dojść, to trochę obrastają w piórka arogancji i zapominają o jednym czynniku, który łączy ich wszystkich. Szczęście. Trzeba mieć szczęście trafić na dobrych ludzi. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić w dobry moment medialny, kiedy powstają jakieś projekty. Czasami się, powiedzmy, wbijasz na styku jakiejś rewolucji technologicznej i wykorzystujesz szansę. To jest często pomijane. Ja uważam, że szczęście jest pierwszym i najważniejszym czynnikiem, bo później, jak już ktoś jest gdzieś wysoko, to myśli sobie, nie, to wszystko to jest tylko, powiedzmy, moja zasługa, nie? Wycinamy wszystkich. Nie ma self-made menów, moim zdaniem. To jest pojęcie tylko takie, które zostało moim zdaniem stworzone na potrzeby fajnie wyglądających historii. Nie wierzcie w self-made menów.
Zawsze też mi się wydawało, że my i tak mamy tą funkcję taką usłużną czy też usługową, bo my mówimy o sportowcach. Oni są gwiazdami. Tak mi się zawsze Grzegorz, wydawało. Jesteś... Wiesz, Mateusz, ale później się to zmieniło.
Ale Grzegorz,
później
nie,
dziennikarze zostawali gwiazdami.
Grzegorz, jesteś petentem. Problem polega na tym, że bardzo często ktoś jako dziennikarz generuje większe zasięgi niż wypowiedź piłkarza, prawda? Bo no, to się zdarza. No myślę, że każda wypowiedź Mateusza Borka, którego bardzo dobrze znamy, jest zdecydowanie bardziej pożądana niż wypowiedź jakiegokolwiek piłkarza, z wyjątkiem, no może Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego, prawda? Ale chodzi o to, że jesteś petentem i musisz permanentnie o coś prosić, no bo chodzisz za piłkarzami. No, taka jest prawda. Oni często odmawiają, mówią nie i tak dalej. Więc ta funkcja petenta jest bardzo istotna. I ja uważam, że dziennikarze sportowi dzielą się na dwie kategorie, Grzegorz. Jedni, którzy kochają telewizję, występowanie, media i ego, i ci, którzy kochają sport. Ci, którzy kochają sport, mają paliwo na całe życie. Bo zwróć uwagę na takich dziennikarzy.
A nie można tego połączyć?
A moim zdaniem musisz coś wybrać. Nie możesz kochać dwóch żon jednocześnie.
No, bo no, ale poczekaj, ale Mateusz, sam napisałeś, że Mati świetnie sobie radzi na Mistrzostwach Świata, tak, że absolutnie dojechał na te mistrzostwa, jest kapitalny.
Bo kocha piłkę.
No, ale też kocha telewizję, nie, kocha, no, moim zdaniem, wiesz, to... no Mati to Mati. No.
Troszkę jak Mateusz Borek sam miał wypowiedź w kanale sportowym bodajże, gdzie on mówił na osoby, które narzekają, że ten młody ma 48 drużyn, że tak, że pory są złe i tak dalej. I on wspominał właśnie, że on siedział w swoim rodzinnym domu przed telewizorem i czekał na każdy mecz Polaków.
Tak, i wydaje mi się, że jak już został dziennikarzem sportowym, to wie, ile go kosztowało, żeby dojść na ten poziom.
Tak, i on ma świadomość tej drogi.
Tak, i ma satysfakcję z tego, jaki zawód wykonuje. To jest początek romansu na całe życie. My jesteśmy osobami, które mają to szczęście, że mogą po prostu pracować w przestrzeni, która była też tematem ich zainteresowań, tematem ich pasji i satysfakcji dziecięcej. I nie można być, przepraszam, nie można robić bigami i być w dwóch małżeństwach jednocześnie. Albo kochasz piłkę, albo kochasz telewizję. I jeżeli kochasz sport, to paliwo się nie kończy, bo tak... Jest Ronaldo, ale później jest Kaká, a później jest Vinicius, a w międzyczasie jeszcze mamy innych piłkarzy.
No, nowe pokolenie.
Nowe pokolenie. Tak, tak.
Albo po pewnych twórcach to naprawdę widać, którzy mają tego, tak jak sam powiedziałeś, tego paliwa na dłużej, bo kochają faktycznie piłkę nożną, a na dziennikarzy czy na twórców, którym właśnie tego brakuje, no bo powiedzmy, nie wiem, stacja się zmienia, media się zmienia.
Oczywiście,
szefowie się zmieniają i tak dalej. Dzisiaj jest to tylko jeden plus, że jeżeli masz jakiś pomysł i redakcja nie ma na ten pomysł pieniędzy, nie ma czasu, to sam możesz go zrealizować na swoich social mediach.
Tak. Podam, to jest dobra dzisiejsza
no
czasów.
No tak, tak,
podam
no,
banalny przykład. Widziałem wczoraj, że ostatni żyjący piłkarz, który zagrał w finale Pucharu Europy w meczu Stade Reims Real Madrid.
Real Madrid.
To jest pan Robert Siatka, 92-latek. Mhm. Potomek polskich imigrantów, którzy pojechali tam pracować, powiedzmy, w górach. Nie wiem, czy jakakolwiek redakcja byłaby tym zainteresowana i dałaby pieniądze, ale jak ktoś na przykład sobie tworzy z pasji, no to sobie mówi, dobra, jadę do Paryża, później do Reims, blisko Szampania, robię to, wracam i publikuję. I to jest najlepsze, że dzisiaj wielu młodym ludziom mówię, jak ja zaczynałem, to musiałem mieć nadawcę. I redaktor naczelny był królem, bo mógł powiedzieć, nie, tego część... nie opublikujemy. A dzisiaj ty publikujesz...
Grafiki przecież wysyłałeś.
Tak, a ty dzisiaj publikujesz. Trzeba było się doprosić, żeby można było zrealizować temat. Dzisiaj w ogóle jak masz temat, robisz go, publikujesz i tyle. Do widzenia.
No, tak. No, wiesz, jeszcze coś takiego, że kiedyś jednak, nie wiem, wysyłali z tobą na materiał, tak? Przysłowiowy materiał. Jechał się do Radzionkowa, jechał się do Wodzisławia, prawda, do Lubina i tak dalej.
I operator nie chciał pracować.
Operator, dźwiękowiec. Kierownik produkcji.
Operator mówi, jakie przebitki.
A teraz musisz sam sobie przecież to nakręcić.
Teraz musisz sam sobie nagrać telefonem, jakie przebitki, chłopie, już wracajmy, więc rzeczywiście trzeba było połączyć kilka funkcji.
Tak. A z drugiej strony to daje wolność twórczości dużą.
Tak, bardzo dużą. I ja uważam w ogóle, że nie jest źle z dziennikarstwem. No, wasze medium też jest przykładem tego, prawda, że można robić bardzo wartościowe treści i ludzie to słuchają i słuchają tego namiętnie, bo macie przecież na swoim YouTubie, jak widzę, rewelacyjne wyniki słuchalności.
A dobrze się w reklamach zarabia?
Wiesz co? To zależy. Ja myślę, że...
No mi chodzi o twoją, prawda, z Jackiem Laskowskim. No przecież to jest popularne.
No trzeba zapytać pana Jacka.
Nie, ja pytam o twoją stronę. Jacek w Stanach. Jacka Laskę spytam, jak wróci.
Tak, ja uważam, że nieźle. Natomiast mój tata miał taką teorię, że jak wpadają jakieś nieprzewidziane pieniądze, to trzeba tę część szybko w coś inwestować. Mhm. Najlepiej w zabawę. Natomiast zawsze jest jakaś część, którą trzeba zainwestować właśnie w temat, żeby mieć takie poczucie satysfakcji, że się nie robi tylko komerchy, że się zrobi na przykład coś dobrego, bo czasami, nie zawsze, dziennikarstwo i sport to rozrywka, ale czasami warto zrobić coś takiego wartościowego, coś dobrego. Najlepiej wiesz, bo robiłeś dokumenty.
No tak, gdzieś to tak kiedyś bywało. Mateusz, ja mam taką propozycję, Paweł. Puśćmy piosenkę, bo puszczamy piosenki piłkarskie ogólnie. No i jak tak sobie pomyślałem o tej reprezentacji Polski, a Kazik zaśpiewał, że nie chce wcale w niej grać, to myślę, że to niech tak...
Doskonały utwór.
Co? To puśćmy i zapraszamy Tomasza Zaperta, naszego kolegę także, który też jest bardzo doświadczonym dziennikarzem. I te właśnie rzeczy historyczne, o których ty mówisz, to Tomasz Zapert na przykład nagrał wnuka, komentatora meczu z 1938 roku.
Brazylia-Polska.
Pana Michała Franka, który zginął w Auschwitz. Jest w Auschwitz książka, w której oczywiście wpisywano te informacje, wpisano tam przyczynę śmierci, zapalenie płuc. Byłem w Auschwitz kilka miesięcy temu, a został rozstrzelany pod ścianą śmierci. Niesamowity człowiek, dlatego że był na Pawiaku, był w Alei Szucha, nikogo nie sprzedał, mimo tortur. I raz uciekł z Pawiaka jako lekarz, bo był lekarzem. Jacek Kraskowski też jest lekarzem. I w ogóle transport, którym go wywieziono do Auschwitz w 40 bodaj 3 albo 4 roku, był straszny, bo tam są wspomnienia. I on jechał, słuchajcie, kwiat polskiej inteligencji. Politycy, naukowcy, profesorowie, on jako lekarz, dziennikarz sportowy. W magazynie Antena po wojnie jest z nim wywiad, jak on opowiada o tym, że padał deszcz. I najgorsze dla niego było to w komentowaniu tego meczu, który zakończył się dogrywką, że nie mógł zapalić papierosa.
Tak. Jesteśmy na antenie Studia Mundial 17.38 Radio Wnet. Tomasz Zapert w naszym studiu.
Bardzo mi miło. Z ławki rezerwowych.
Dlaczego Anglia przegrała i odpadła?
Dlatego, że błąd trenera, moim zdaniem, bronił w wyniku 55 minucie, puszczając defensywnych zawodników. Drużyna się cofała. Najpierw się broniła na 35 metrze, 30, 20. Argentyna była w transie, inna sprawa. Ale kibicowałem Argentynie, bo to po pierwsze, bo kibicuję od 78 roku Argentynie. No ale po drugie, no, uważam, że oni grali w piłkę. Anglicy się, nie wiem, tak defensywnie byli nastawieni, że sobie nie wyobrażam. Nie wiem, czy w 70 roku nikt z nas nie oglądał mundialu, ale był ten mecz w ćwierćfinale.
Brazylia,
Anglia. Anglia-Niemcy. Anglia-Niemcy zachodnie, RFN. I wtedy było zdjęcie Charltona przy stanie 2-0. I też była defensywna taktyka i 2-2 i 2-3.
Ale to jest w sumie kolejny mecz Anglików na mundialu, kiedy oni prowadzą 1-0 i potem wytracają tę przewagę. Bo na przykład w 18 grali z Chorwacją w półfinale i też prowadzili 1-0 po golu Kierana Trippiera.
Może mentalnie nie, wiesz, nie, tak, nie poukładane
tak, możliwe,
coś.
Możliwe.
Boją się tego.
Ale to tylko Włosi i Catenaccio potrafiliby przetrwać, moim zdaniem, taki napór na bramkę Anglików. Druga sprawa jest taka, że no, jednak to wszystko wisi na włosku i wiesz, że po drugiej stronie jest Leo Messi, jest Lautaro Martinez i to trener Massimiliano Allegri włoski ma taką teorię wspaniałą, minut sprzyjających, że jak się pojawi okno minut sprzyjających, to trzeba cisnąć. I Argentyńczycy to wykorzystali w sposób znakomity. Przystanie 1-1, ich nastawienie, żeby się nie męczyć w dogrywce, tylko rozwiązać tę sprawę, oni wiedzieli, że Anglia jest ugotowana. Tak. Że Anglia jest jak pięściarz, który dostaje cios i za chwilę można
myślę, że na linach i jeszcze się podnosi, ale
tak,
będzie ciężko.
I szczególnie, można go znokautować.
Tak, dobili.
Tak, no Anglikom, Argentyńczykom też raczej zależało, no bo to była ich trzecia dogrywka już.
Ali z Foremanem się bronił, prawda? To pewnie to można sobie powiedzieć. Na tych linach wisiał, nagle jak wyprowadził kontrę w 7 rundzie, to wygrał. Mi się wydaje, to są zawodowcy i jak mają jeszcze ileś czasu do końca, to powinni grać o remis, mówię w przypadku Anglików, tak? No bo gdzie, co teraz może powiedzieć Harry Kane swoim kibicom? Zawaliłem, nie dojechałem na ten mecz, słaby byłem.
Widzę, że bardzo grillują Tuchela, bo Tuchel nie jest przyjemną postacią, nie jest postacią, która roztacza czar. Pamiętajcie, że on podjął bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji dotyczących powołań
Trenta,
Maguire'a i teraz się pojawiają pytania. No i wiadomo, że Anglia jest potężnym krajem, ma niezwykłe media, które potrafią trenera grillować i zawsze te media szukają jakiejś ofiary. Ale to jest niesamowite, że dla całego mojego pokolenia i młodszych kibiców Anglia jest symbolem, to złe słowo, nieładne, ale jednak przegrywów. Jednak tej reprezentacji, która zawodzi, która a to się kompromituje na Euro z Islandią, a to jak już ma to złote pokolenie, wspaniałych graczy, to dotrze do finału Euro i przegra. To znaczy, że Anglia nie ma w sobie tego genu wygrywania. I to jest najgorsze, bo ma piłkarzy wspaniałych. No Harry Kane, panowie, gdyby Harry Kane zdobył tytuł mistrza świata, spokojnie może sięgnąć po złotą piłkę. Po wspaniałym sezonie w Bayernie Monachium, po półfinale Ligi Mistrzów, po rekordach, które no ostatecznie nie wyprzedził Roberta Lewandowskiego, ale wykręcał liczby imponujące. Gdyby Francja dotarła do finału, Michael Olise, dlaczego nie? I tak sobie myślę dzisiaj, no jak Argentyna wygra? Messi sukces w Major League Soccer doprowadził.
Jego teraz już szanse procentowe bardzo mocno rosną.
No właśnie, i słuchajcie, to jest niezwykłe, że w wieku 39 lat pewnie byłby najstarszym zdobywcą złotej piłki.
Chyba tak. Stanley Matthews nie był starszy?
Właśnie, ale jest, powiem wam, że jest rewelacyjna klątwa. I ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, od 1958 roku zdobywca złotej piłki nie sięga po tytuł mistrza świata. Usman Dembele tego nie zrobi. 4 lata temu też Karim Benzema, bo nie był powołany. I możemy tak wracać. I to jest niebywałe, że przez dekady, od 1958 roku, od Alfredo Di Stefano, nikt, kto zdobył złotą piłkę, rok przed mundialem nie sięga po trofeum. Niesamowite.
Jak bardzo ważna była ta historia tego 86 roku, bo moim zdaniem Maradona, jak miał tego małego Messiego, to nawet Michał Iskiewicz opowiada, że Diego mówi, no cześć sędzio, no, bo oni się znali, prawda, i ten mówi, chodź mam takiego, chodź ci pokażę, to będzie wielka gwiazda, tam jest taki mały, siedzi w kącie, to był Messi. Maradona go jakby namaścił.
Tak, ale wiesz co, to jest też ciekawe, że reprezentacja Hiszpanii i ówczesny prezes federacji, wiedząc jakim talentem jest Messi od 13 roku życia w Barcelonie, oni chcieli go skaperować. Argentyńczycy nie powołali Messiego w 2003 roku na Mistrzostwa Świata do lat 17 i dochodzi do spotkania Hugo Tocallego, wtedy selekcjonera tej kadry, z prezesem hiszpańskiej federacji, który mówi mu, gdybyście wzięli tego chłopaka z La Masii, to byście wygrali. I później Argentyńczycy robią 2 towarzyskie mecze kadry młodzieżowej, żeby Messi zagrał, bo wtedy to oznaczało, że nie może wystąpić już w innej reprezentacji. Tak. Teraz te zasady się zluzowały. Więc Hiszpanie chcieli podkraść Leo Messiego. No, Grzegorz, przecież Lamine Yamal po zwycięstwie Maroka nad Hiszpanią 4 lata temu się cieszył w koszulce Maroka,
tak.
Że Maroko wygrywa. Ale już w reprezentacji nie chciał grać, bo Hiszpania mu oferuje zdecydowanie więcej niż Maroko. Historie są przeciekawe, ale muszę powiedzieć jeszcze a propos Maradony i Messiego i tego, w jaki sposób Argentyńczycy kreowali ten mecz na wielkie wydarzenie. Słuchajcie, 4 lata temu hymnem argentyńskiej piłki, szatni, legend, kibiców był utwór Muchachos. I tam w pierwszej zwrotce autor śpiewa tak. Ja z ziemi, która dała Diego i Leo Messiego, z kraju, który wciąż pamięta chłopaków z Malwinów, bo ich zginęło bodaj 640. Czyli patrzcie, dwie najważniejsze rzeczy dla Argentyńczyka, który pisał ten utwór. Ten utwór był szalenie popularny w młodym pokoleniu. Diego, Messi, Malwiny.
Co, Tomasz? To więcej niż futbol. Więcej niż futbol.
Tak.
To jest po prostu mental. Ja szalenie zwróciłem uwagę, jak oni śpiewali hymny Argentyńczycy. Jak śpiewał Scaloni, jak śpiewał Messi. No po prostu to była taka zjednoczenie, było widać, i determinację od razu w śpiewaniu tego hymnu. Więc widziałem, że mentalnie są doskonale przygotowani do tej bitwy.
Janusz Michalik chyba mówił, że on nigdy nie widział Messiego tak śpiewającego hymn Argentyny.
Wiesz, dojść na szczyt jest trudno, ale utrzymać się na nim po 4 latach też jest naprawdę bardzo ciężko. Messi zrobił wszystko, by być najlepiej przygotowanym na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, to są igrzyska. Messi raz na 4 lata fantastycznie się przygotowuje na najważniejszą imprezę. Nie wiem, jak Bolt, jak wielcy czempioni, jak polscy sportowcy z przeszłości, którzy potrafili na igrzyskach olimpijskich robić fenomenalne rzeczy. Słuchajcie, ja widziałem ostatnio jakiś dokument o Montrealu 76. No to co jest dla mnie rocznik 87, to jest, ja wam zazdroszczę. Wszystkim, którzy to pamiętali. To jest po prostu taka zazdrość. A dokument o kadrze 82, turnieju rozgrywanym w Hiszpanii, mecze o normalnych porach, no to człowiek chciałby się przenieść na ten miesiąc do Polski wtedy. Jest takie zdjęcie Chrisa Nidentala z Wrocławia, kiedy na rynku nie ma nikogo.
I jest podpis, Fredro siedzi.
I jest podpis. Zdjęcie zrobione w porze rozgrywania meczu Polska ktoś tam.
O! A ciekawe kto?
No? Chris Nidental.
Tak, to znany bardzo fotograf, wybitny. Tak?
No właśnie. No to po jednym zdaniu, panowie. Bo jeszcze musimy bardzo ciekawą rozmowę wypuścić. Chcemy ją wypuścić. Kto będzie mistrzem świata, Mateuszu? A tak pytałem, mimo że masz taką koszulkę.
Espania.
Espania. Viva Espania.
Tomasz.
Argentyna po remisie.
Rzuty karne dla Argentyny.
Hiszpanie po dogrywce i magiczny mikromedino.
No remis.
No widzisz, no właśnie.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.